Pokój braterstwu. Drodzy braterstwo, mamy ten rok na dosyć dużo urodzajów. Konwencje, liczne konwencje, może niektórym to już uciążliwe, żeby stale korzystać z tego, ale jednak patrząc znowu na świat, na wydarzenia na świecie, to znowu nas napawa pewnym optymizmem, że tym bardziej powinniśmy się starać, ażeby jak najwięcej skorzystać właśnie z tych błogosławieństw, których nam jeszcze nasz Pan udziela. Tekst, który tutaj bracia postawili, i jeżeli Pan pozwoli mnie, chciałbym nawiązać naszą myśl około tego, co tu jest powiedziane. Król Dawid powiedział takie wspaniałe słowa. Pan jest pasterzem moim. Jakie to są wspaniałe słowa, że właśnie król i mówi o pasterzu. Dlaczego Dawid miał takie uczucie wobec swojego spórcy i wobec swojego prawodawcy? Otóż Dawid powiedział, Pan jest pasterzem moim, na niczym mi nie zejdzie. W języku hebrajskim i Biblii wydanej przez episkopat jest wspomniane, Jahwe jest moim pasterzem, nie brak mi niczego. One są prawie, że takie same, tylko że samo słowo imię Jahwe. Proszę braci, dlaczego Dawid miał takie wielkie uczucie do Stwórcy, do Boga? Otóż jak wiemy, że Pismo Święte nam mówi, że Dawid był mężem według serca Bożego. Mężem według serca Bożego. Że on był takim, więc Pan Bóg przewidział go. Bo jak pamiętamy sobie, że był postanowiony w Izraelu jeszcze inny król wcześniej, poprzednik króla Dawida, ale on właśnie był nieposłuszny i nie wypełniał woli Bożej. No ten król został postawiony wcześniej, bo tak żądał naród izraelski. Oni chcieli, mówili tak, postaw nam, do Samuela mówili, ustanów nam króla, ażebyśmy byli podobni do wszystkich innych narodów, które nas otaczają. Samuelowi było to bardzo przykro, że oni żądają króla, bo przecież wiedział, że według Słowa Bożego, że Pan Bóg miał nad nimi królować. I teraz jest powiedziane, że Samuel całą noc modlił się, że oni chcą tego króla. I wtedy Pan Bóg zwraca się do Boga, mówi, Panie, co on mam uczynić? Pan Bóg powiada tak, nie Tobą, ale mną wzgardzili i ustanów im króla. Ustanowił im króla, przedtem Pan Bóg mu polecił, ażeby przedstawił prawo króla, co będzie potrzebował, co będzie czynił i jak oni w tym wszystkim będą się czuli. A więc kiedy to Samuel im przedstawił to prawo, to mimo wszystko wszyscy powiedzieli nic z tego, ale król musi być. Okazało się, że ten król, który został postanowiony, więc jeszcze przy tym jest i inna pewna myśl, że ten król pochodził z pokolenia Benjaminowego. A przecież Pan Bóg przepowiedział, że prawdziwy król przyjdzie z pokolenia Judowego. I tutaj właśnie był postawiony z pokolenia Benjaminowego, bo pokolenie Judowe nad nim ciążyła pewne jeszcze embargo za pewne sprawy, które jeszcze poprzednicy 10 pokoleń wcześniej popełnili. Dlatego Dawid, wiedząc, że on został wybrany w następstwie króla Saula, bo on nie wypełnił woli Bożej, co Pan Bóg mu polecił, a więc teraz został postanowiony król Dawid. Popatrzmy, Samuel, kiedy Pan Bóg powiedział mu, czy dokąd masz żałować tego właśnie Saula, to ja go odrzuciłem, A więc powiedział, idź i postanów króla, o którym ja ci powiem. Dlatego Samuel znowu zwraca się do Pana Boga i mówi, jak, Panie, jeżeli się dowie Saul, bo już wtedy miał władzę, już to minęło kilka lat, a więc mówi, on mnie zabije. Ale teraz Pan Bóg powiada, dał mu radę, w jaki sposób ma iść do Betlejemu i tam właśnie ustanowić króla, o którym mu Pan Bóg miał powiedzieć. A więc poszedł do Betlejemu i to w tym celu zostało jak gdyby uczynione, że miała być pewna ofiara. A więc w czasie tej ofiary będzie pomazany król. Mówi, idź do domu Isajego i tam pokażę ci, Pan Bóg to decydował, który to ma być tym królem. Kiedy Samuel przyszedł i ustanowił, tam się widział, że Pan Bóg już polecił mu to uczynić, to wtedy, jak wiemy, że Isaj, ojciec Dawida i ojciec wcześniejszy, którzy występowali jego synowie, a więc on postanowił i przedstawił ich Samuelowi, ale jak wiemy, Pan Bóg powiedział, odrzucił i tych. Odrzucił, mówi, przedstawił 7 synów i Pan Bóg mówi, z tych wszystkich odrzuciłem. Wtedy dopiero Samuel był w zakłopotaniu i myśli sobie, to dobrze, to jak teraz będzie? A więc pyta się jeszcze raz Isajego, czy to są wszyscy twoi synowie? Czy to wszyscy synowie? A on mówi, no jest jeszcze jeden syn, ale on tam jest przy owcach, na pastwisku, najmłodszy syn, on tam pasie owce. Wtedy Samuel mówi, dobrze, każ przyjść, przyprowadź tego najmłodszego, zobaczymy, co Pan Bóg o tym powie. Dlatego król Dawid został pomazany przez Samuela. On przyszedł, kiedy stanął przed Samuelem, Pan Bóg mówi, to jest ten. Odtąd właśnie król Dawid miał pełne, jak gdyby pełną wdzięczność dla Ojca Niebieskiego, że właśnie nie kogo innego, ale jego Pan Bóg postanowił, ażeby był królem. Pominęło innych 7 jego braci, a właśnie Pan Bóg jego obrał za króla. Dlatego też potem w całym swoim życiu Dawid miał pełne serce wdzięczności dla Boga. Pełne serce wdzięczności dla Boga. Dlatego czytając ten psalm, to można zauważyć tą wdzięczność, którą on mówi jako króla Dawida. Była ona głębokim uczuciem, wypowiadając te słowa. Otóż nie można sobie wyobrazić, jeżeli byśmy już teraz patrzyli na temat wdzięczności, którą sam Dawid wykazał przed Bogiem, to moglibyśmy, gdybyśmy czytali na temat wdzięczności, to nie możemy sobie wyobrazić istoty ludzkiej ani anielskiej bez wdzięczności, bez przyjemnej Bogu tej zalety. Dlatego i my ludzie musimy mieć pełną wdzięczność, tak samo mają i aniołowie. A jest powiedziane, że chóry aniołów śpiewają na cześć Stwórcy. Śpiewają Bogu na chwałę. I oto właśnie z tego wszystkiego możemy sobie wziąć przykład i naukę. Dlatego gotowiśmy jest nawet powiedzieć, że stopień naszego poświęcenia, stopień naszego uznania przed Bogiem, to też jest właśnie mierzone naszą wdzięcznością. Braterstwo, czy my nie mamy być wdzięczni za to Bogu Ojcu, naszemu Panu i równocześnie Panu Jezusowi Chrystusowi za przekazanie nam tej wielkiej chwały, która jest obiecana tym, którzy będą wierni. Wielkiego powołania, stać się uczestnikami wysokiego powołania, jest to wielka zaleta dla nas i ona jest mierzona przed Bogiem na podstawie naszej wdzięczności. Tak jak król Dawid, jego serce, o którym jeszcze sobie przeczytamy zaraz, Jego serce było szczere przed Bogiem. On się modlił przed Panem Bogiem. Mówił: Panie Boże, serce czyste stwórz we mnie. A więc on się o to bardzo starał. I myśmy o to powinniśmy się bardzo starać, ażeby nasze serce przed Bogiem było szczere. Żebyśmy nie postępowali niezgodnie z Jego wolą, ale nasze serce było otwarte. I wtedy dopiero możemy być przyjemnymi Bogu. Ta właśnie szczerość i wdzięczność prowadzi nas do posłuszeństwa boskim prawom, zobowiązaniom, naukom boskim prowadzi nas, pomimo, że może my czasami nie wszystkie rzeczy rozumiemy. Bo przecież musimy sobie powiedzieć, wiele tekstów Pisma Świętego dotąd nam nie jest wszystko zrozumiane. Wierzymy, że przyjdzie czas, że Pan da, że będziemy mogli wszystko zrozumieć. Ale właśnie pomimo tego pała serce nasze, pała wdzięcznością do Boga. I że nas oderwał z tych ziemskich spraw, oderwał nas od tego wszystkiego, a pokazał nam właśnie tą cel naszego poświęcenia i ofiary. Król Dawid zawsze pamiętał o tym, z jakiego stanu go powołał Pan Bóg, czym on właśnie był i do czego doszedł, a więc doszedł do pełnej chwały i do tego właśnie dostojeństwa. A więc Dawid o tym zawsze pamiętał, z jakiego stanu go Pan Bóg powołał, ażeby był wodzem w narodzie izraelskim, żeby był wodzem tego ludu. Dlatego Dawid często wspomina te wszystkie sprawy, które przeżył. W jednym psalmie 40 powiada, że wyrwał mnie Pan z dołu szumiącego i błota lgnącego i postawił nogi moje na skalę zbawienia. Taką właśnie myśl wyraża się psalmista, że to wszystko Pan Bóg uczynił dla niego. Dlatego to wszystko, kiedy tutaj mamy napisane, że Pan jest pasterzem moim, zawsze zwracał się do Boga i pragnął czynić wolę Bożą. Wiedział, że był wzięty z obczarni, no bo kiedy Samuel miał pomazać na króla syna Isajego, to wtedy Dawid pas obce, a więc był wzięty z obczarni i z tego miejsca został przyprowadzony do społeczności z Bogiem. Popatrzmy, proszę braci, to jest bardzo ważne, jeżeli człowiek potrafi utrzymać to, że on jest wdzięczny. Wie, czym był, wie, do czego został powołany. Wiedział, że był wzięty z obczarni i nigdy o tym nie zapomniał. Dlatego był mężem według serca Bożego. To nie znaczy, że Dawid nie miał słabości. To nie znaczy, że Dawid nie miał różnych przykrości cielesnych, przewinień cielesnych, ale to było właśnie według ciała. I w psalmie 51, w wersecie, prawie cały ten psalm 51, to nam opowiada o tym, że król Dawid, on w swojej miłości do Boga zrozumiał swoje błędy życiowe. I dlaczego jeszcze Pan Bóg go miłował? Że kiedy on zgrzeszył, czego dopuścił się grzechu, a gdy przyszedł prorok do niego Natan i mówił mu, że takie rzeczy ty uczyniłeś, co jest niegodne przed Bogiem wobec ciebie, dlatego kiedy on to wszystko wysłuchał, jak pamiętamy, że była do tego cała historia. Ale Dawid mówi tak, zgrzeszyłem Panu. Więc wtedy prorok powiada, dlatego też Pan Bóg przemiódł grzech twój i nie umrzesz. I w tym 51 psalmie tak wypowiada właśnie król Dawid. Może kilka wersetów przeczytam. Gdy do niego przyszedł Natan prorok, potem jak był przed do Betsaby i teraz się modli, zmiłuj się nade mną Boże, według miłosierdzia Twego, według wielkich litości Twoich, zgładź nieprawości moje. Omyj mię doskonale od nieprawości mojej, a od grzechu mego oczyść mię, albowiem ja znam nieprawość moją, a grzech mój przede mną jest zawsze. Tobie samemu zgrzeszył i złem przed oczyma Twymi uczynił, abyś był sprawiedliwy w mowie Twojej i czystym w sądzie Twoim. Oto w nieprawości poczęty jestem, a w grzechu poczęła mnie matka moja. Oto się kochasz w prawdzie wewnętrznej, a skrytą mądrość objawiłeś mi. Oczyść mię hizopem, a oczyszczon będę, omyj mnie, a na śnieg wybielony będę. Daj mi słyszeć radość i wesele, a niech się rozradują kości moje, któreś pokruszył. Odwróć oblicze Twoje od grzechów moich, a zgładź wszystkie nieprawości moje. I tutaj szczyt tej modlitwy i mówi: serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we wnętrznościach moich. Jest to dla nas, braterstwo, wielka nauka, że pomimo różnych grzechów, których Dawid się dopuścił, to mimo wszystko on modlił się. Dlatego Pan Bóg uznał go jako mąż według serca Bożego. I teraz są właśnie pewne nauki, które również i dla nas są. Jeżeli nam się zdarzyło coś popełnić niepowetowanego, to musimy nad tym czuwać i powiedzieć, prosić: Panie, przebacz, daruj, Panie, wykreś tą nasz grzech, a wtedy Pan nam we wszystkim dopomaga. Więc Dawid, jak wiemy, był mężem według serca Bożego. Tenże król żył pod przymierzem zakonu. Żył pod przymierzem zakonu, które było zawarte z Izraelem przy górze Synaj, w którym Pan Bóg obiecał i postanowił, że wszystkim tym, którzy będą przestrzegali tego prawa przy górze Synaj postanowionego, w którym Pan Bóg zobowiązał się, ażeby zaspokajać potrzeby przyszły posłusznych temu przymierzu. Pan Bóg postanowił, że będą właśnie ci wszyscy, którzy będą postępować wiernie, to będą mieli błogosławieństwo. Oczywiście naród ten żydowski w życiu swoim, niektórzy popadali w różne grzechy, a szczególnie grzechy bałwochwalstwa, czego Pan Bóg najbardziej nie lubi. Jeżeli są grzechy bałwochwalstwa, że człowiek przecież wie, że on jest w społeczności z Bogiem, a teraz odwraca się od Boga i idzie za innymi bogami. Było to prawdą w życiu Dawida. Jest prawdą i w naszym życiu, i w naszych doświadczeniach, które i myśmy powinni się starać, tak jak właśnie czynił to Dawid. Otóż jak Dawid mówi, i tam jest powiedziane: Jahwe jest moim pasterzem, tak i na obecny czas, na wiek Ewangelii, też mamy powiedziane, że Bóg, Jahwe, jest głównym wielkim pasterzem. I w dalszym tłumaczeniu tej prawdy dowiadujemy się o przekazaniu zupełnej pieczy nad obcami swoimi Synowi, a naszemu Panu Jezusowi. Jest to wspaniała myśl, proszę braci, że Pan Bóg, który jeszcze dał zakon, przymierze i teraz żądał, ażeby byli mu posłuszni, to od czasu naszego Pana Jezusa Chrystusa Pan Bóg mi oddał to zobowiązania, oddał pieczę, staranie o obce swojemu Synowi, a naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Otóż popatrzmy, proszę braci, nadeszła taka pewna zmiana i to właśnie zostało ustanowione i poparte przez Pana Boga. Kiedy jest potwierdzenie, czy możemy na tym polegać, że tak się Panu Bogu upodobało? Otóż tak, mamy kilka tekstów, mamy w kilku miejscach w Ewangeliach pisane, że kiedy byli apostołowie, ci trzej, którzy byli wzięci na górę i tam było na górę przemienienia, to tam właśnie, kiedy oni ocknęli się, to apostoł Piotr właśnie między tym podaje, że mówi: oto Panie, uczyńmy tu 3 namioty, Tobie jeden, Eliaszowi jeden i teraz i Mojżeszowi jeden. Więc wtedy zostali zasunięci obłokiem, a z obłoku dał się słyszeć głos. Jest to napisane może w Ewangelii Świętego Mateusza, rozdział 17 i werset 5. Jest to w każdej Ewangelii powtórzone i zapisane. Może ja te tu odczytam, to z tejże samej Ewangelii Świętego Mateusza, 17 rozdział i werset 5. Mówi tak: a gdy on jeszcze mówił, oto obłok jasny zacienił je, a oto głos z obłoku mówiący: ten jest Syn mój miły, w którym mi się upodobało. Ten jest Syn mój miły, który mi się upodobało, tego słuchajcie. Mamy dowód, że Panu Bogu się upodobało posłać Pana naszego Jezusa Chrystusa, zarazem Odkupiciela naszego, i od tego czasu już Pan Bóg bezpośrednio nie mówi, nie mamy kontaktu, tylko za wyjątkiem modlitwy, ale to wszystko mamy otrzymane od naszego Pana Jezusa Chrystusa. To właśnie Pan Bóg postanowił. Tak jak mówi apostoł święty Paweł w liście do Żydów, że przed tym właśnie Pan Bóg częstokroć i wieloma sposobami mawiał Bóg do ojców naszych, a w te dni ostateczne mówił przez Syna swojego, Pana Jezusa Chrystusa. Równocześnie proroczo też powiedział już Mojżesz. Mojżesz powiedział tak, w Dziejach Apostolskich to mamy napis powtórzone, że mówi: oto Pan Bóg proroka wam zbudzi z braci waszych i onego słuchać będziecie. Onego słuchać będziecie, tego proroka. I nawet dodał ostrzeżenie, że kto by nie słuchał tego proroka, będzie wygładzony z ludu. I tak się stało. Którzy nie słuchali tego proroka, zostali wygładzeni z ludu, z narodu izraelskiego. Zostali wygładzeni, wyrzuceni całkowicie, rozproszeni po całym świecie, a natomiast którzy przyjęli tego proroka, przyjęli tego posłańca, tym dał moc, aby stali się uczestnikami Ducha Bożego. Otóż, proszę braci, jeszcze jedno chciałem przed potwierdzenie przeczytać, to co mówi nam apostoł Piotr, jako sam uczestnik tego zdarzenia na górze przemienienia. Tu tutaj w drugim liście apostoł święty Piotr nam powiada w pierwszym rozdziale od wersetu 16 do 18 i mówi tak: albowiem nie baśni jakich i misternie wymyślonych naśladując, uczyniliśmy wam znajomą Pana naszego Jezusa Chrystusa moc i przyjście, ale jako ci, którzyśmy oczami naszymi widzieli wielmożność Jego. Wziął bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy mu był przyniesiony głos taki od wielmożnej chwały: ten jest on Syn mój miły, który mi się upodobało. I teraz apostoł Piotr dodaje: a głos ten myśmy słyszeli z nieba przyniesiony, będąc z nim na onej górze świętej. Tak nam powiada apostoł święty Piotr, że to wszystko działo się przy tej górze przemienienia. Przy tej górze przemienienia, że od tego czasu Jezus Chrystus przejął opiekę, działalność nad obcami w Nowym Testamencie, w wieku Ewangelii. To wszystko przejął już nasz Pan. I to, cośmy już mówili, to jeszcze chciałbym wspomnieć, że i nasz Pan Jezus Chrystus potwierdza to, że On jest właśnie tym prawdziwym pasterzem. Tak jak Dawid tutaj mówi: Pan jest pasterzem moim, a Pan Jezus potwierdza to w Ewangelii świętego Jana, to jest zapisane, że pasterzem jest nasz Pan Jezus Chrystus. I tak powiada w 10 rozdziale i w wersecie 11. Jam jest on dobry pasterz, a dobry pasterz duszę kładzie za owce. Jakiego mamy teraz my także wspaniałego pasterza, proszę braci. Pan Jezus mówi o sobie, a dobry pasterz kładzie duszę za owce. W innym tutaj powiada Pan Jezus, że jeżeli ktoś jest najemnikiem tylko, jeżeli ktoś nie jest prawdziwym pasterzem, to taki będzie postępował inaczej, będzie zabijał, rozpraszał, czy jeszcze inaczej będzie postępował. Otóż jak widzimy, jest, teraz słyszeliśmy to, ten głos i o tym tego czasu Pan Jezus stał się naszym pasterzem. Ale proszę braci, jeszcze należy zwrócić jedną uwagę jak gdyby dla nas, która jest jak gdyby taka niebezpieczna. Więc jest pewne niebezpieczeństwo, że na świecie słychać różne głosy. Różne głosy słychać. I dla nas jest bardzo ważne, żebyśmy zrozumieli i przyjęli prawdziwy głos. Bo jeżeli nie przyjmiemy prawdziwego głosu, to wtedy nasze jestestwo, nasza nadzieja, nasza wiara może się wytracić. Otóż właśnie kiedy to było, kiedy Pan Jezus został ochrzczony, kiedy jest powiedziane, gdy wystąpił z wody, poszedł na puszczę. I tam też już był do Niego głos powiedziany przez trzy pokusy. Był nasz Pan właśnie jak gdyby namawiany, żeby On poszedł za głosem szatana. Pan Jezus nie usłuchał tego głosu, ale szatan, tłumacząc Panu Jezusowi, to jeszcze powołuje się na teksty Pisma Świętego. Mówi, przecież tak jest napisane. Oto aniołom przykazał o Tobie, żeby Cię strzegli na wszystkiej drodze i żeby będą Cię nosić na rękach. I przy właśnie ostrzeżeniach Pan Jezus powiedział, że idź precz szatanie, albowiem to jest głos niewłaściwy, to jest głos, którego nie może właśnie zaakceptować. I teraz popatrzmy, proszę braci, że jeżeli nasz Pan, patrząc na tą sprawę, a więc jest jako prawdziwy pasterz, i tak się tutaj właśnie wyraża w tej Ewangelii świętego Jana i mówi, że On jest prawdziwym pasterzem. A więc w czasie obecnym tylko ci, którzy usłyszeli i przyjęli wezwanie onego prawdziwego pasterza, stali się Jego owcami, tacy znajdują się w tym stadzie. W tym stadzie, o którym jest powiedziane, że to jest malutkie stadko. Że to jest malutkie stadko. Dlatego w czasie obecnym tylko ci, którzy usłyszeli, przyjęli, zrozumieli powołanie, wysokie powołanie, stali się uczestnikami tego wysokiego powołania, a więc mogą właśnie mieć pełną nadzieję tego, o co się ubiegają i o co się pilnie starają. Dlatego Pan Jezus zapewnia nas w tej Ewangelii świętego Jana, którą już odczytałem, tylko w wersecie 14 mówi tak. Jam jest on pasterz dobry i znam moje, a moje mię też znają. Dlatego widzimy, proszę braci, musimy na to bacznie zwracać uwagę, żebyśmy poznali głos dobrego pasterza. Bo jak wiemy, że dzisiaj na świecie jest wiele głosów mówiących takie czy inne sprawy, mówiących o tym, że nawet szukających wyjścia, w jaki sposób świat powstał, w jaki sposób człowiek może otrzymać życie. I różne głosy, które jako lud Boży mogą one zwieść, mogą odciągnąć od naszego Pana Jezusa Chrystusa. Otóż Pan Jezus powiedział, że owce znają głos pasterza. A więc jeżeli znają głos pasterza, to że możemy również popatrzeć na owce, jak one się zachowują wobec pasterza. Możemy powiedzieć, że owce nie wyprzedzają pasterza. One nie idą naprzód, ale idą za pasterzem i tam, gdzie on idzie, to wtedy te obce idą za nim, czują się wtedy bezpieczne. Poza tym można zaobserwować, że kiedy obce się pasą, to bardzo jedna blisko drugi, one tam się pasą, poślinają się i one właśnie nie czynią żadnego zgiełku ani zamieszania. Jest dla nas także pewna nauka, że Pan jest pasterzem naszym, Pan jest pasterzem moim, tak jak powiedział król Dawid, może to tak samo dotyczyć i nas. Jest to właśnie to małe statko, o którym Pismo Święte powiada, że Panu Bogu upodobało się dać im królestwo. Otóż, proszę braci, ile to ludzi ubiega się o chwałę, ile to ludzi ubiega się o różne zaszczyty, a tutaj Pan nasz obiecał przez Pana Boga, który przewidział to wszystko, postanowił w samym sobie, że da pewnej klasie ludzi, którzy będą najwierniejsi, którzy będą chodzili ścieżkami naszego Pana Jezusa Chrystusa, że da im to królestwo. A więc pasterz jest naszym Panem. Jest to małe statko, dla którego upodobało się Ojcu dać królestwo. I teraz król Dawid, kiedy mówi, Pan jest pasterzem moim, na niczym mi nie zejdzie. Albo w tym innym tłumaczeniu mówi, Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie zabraknie. I w następnym, drugim wersecie, to właśnie król w tym psalmie powiada, na paszach zielonych postawił mnie i do wód cichych prowadzi mnie. Na paszach zielonych postawił mnie i do wód cichych prowadzi mnie. Otóż, braterstwo kochani, więc Pan Bóg przez naszego Pana Jezusa Chrystusa dał nam pewne te lekcje, dał nam tą naukę, jak my mamy postępować i co mamy czynić. Jest to to wielkie, jest to to małe statko, któremu właśnie Panu Bogu się upodobało dać królestwo. I teraz właśnie w tej sprawie chciałbym, żebyśmy sobie zwrócili pewną naszą uwagę, że jeżeli Pan jest pasterzem moim, Pan jest pasterzem naszym i Pan Jezus powiedział o sobie, jam jest On dobry pasterz, a więc pasterz stara się o paszę, ażeby dać właśnie tej trzodzie. Jeżeli dać trzodzie, to musi ją posiadać. Jest pewne zdarzenie opisane w Ewangelii świętego Marka, zresztą one są powtarzane, że tutaj właśnie w tejże Ewangelii jest opisane wydarzenie, że Pan Jezus w czasie, kiedy nauczał lud, tłumy ludu nauczał, to wtedy Pan Jezus okazał się pełnym pasterzem. Raz przemawiał do tego narodu, przemawiał do tych tłumów, mówił o Bogu, o poświęceniu, o Królestwie Bożym, ale kiedy już kończył się dzień, to równocześnie starał się, ażeby nakarmić ten lud. Otóż dowiadujemy się, że kiedy jest powiedziane pasze zielone, to i nasz Pan tak samo. W Ewangelii świętego Marka, 6 rozdział, i czytamy od 32 wersetu, to wydarzenie, które było właśnie na tym pustkowiu, jest powiedziane, że wielki lud szedł za Panem Jezusem Chrystusem i w tym wypadku, który chcemy rozważyć, było około 5000 ludzi. Około 5000 ludzi. A teraz może odczytam pewne myśli. A gdy już czas mijał, gdy Pan Jezus nauczał ten lud, mówił im o wielu rzeczach. Oczywiście Pan Jezus wiedział, że nie wszyscy ludzie są przywiązani do Jego mowy, bo w innym miejscu powiedział, kiedy znowu szli za Panem Jezusem, to wtedy Pan Jezus powołał się na to, że te rzesze nakarmił chlebem, to Pan Jezus powiedział tak, idą, słuchają, nie dlatego, żeby oni mogli widzieć cud, nie dlatego, żeby mogli słyszeć o Królestwie, ale dlatego, żeby się chleba najedli. I więc różne cele, różne właśnie przyzwyczajenia. Ale teraz w tym wypadku, kiedy Pan Jezus uczynił ten cud, to tutaj Ewangelista powiada, a gdy czas mijał, przystąpiwszy do Niego uczniowie Jego, rzekli, to miejsce jest puste, a już czas mija. Rozpuść je, aby poszedłszy do okolicznych wsi, miasteczek, nakupili sobie chleba, bo nie mają co by jedli. A On odpowiadając, rzekł im, dajcie wy im jeść. I rzekli Mu, szedszy, kupimy za 200 groszy chleba, a damy im jeść? Na pewno Pan Jezus uśmiechnął się, bo wiedział, co miał czynić i widział roztargnienie na twarzach właśnie tych apostołów, że jak za 200 groszy chleba kupimy, a jeszcze później sobie odczytamy Ewangelista Jan, on tam bardziej szczegółowo powiada, że jest jedno pachole, która ma 5 chleba jęczmiennego i 2 ryby. Ale tutaj w tym wypadku, więc Pan powiada, dajcie wy im jeść. Być gotowymi, z tego możemy wziąć naukę, że być gotowymi rozdawać prawdę. Być gotowymi opowiadać o poselstwie. Dlatego nieraz jest nam trochę ciekawe, że ktoś pracuje w zakładzie, czy gdzieś, czy w biurze i 5 z kimś pracuje i ten nie wie, kim on jest. On nie wie, że ma nadzieję w Bogu. On nie wie, że on jest poświęconym dla prawdy. Dlatego na to powinniśmy sobie inną uwagę zwracać, żebyśmy czasami przez to nie byli odrzuceni. Pan Jezus powiedział, dajcie wy im jeść. A widząc to zakłopotanie, a więc powiedział, że tak będzie. Otóż, jak to było dalej? Pan Jezus powiedział temu ludowi, każcie ludowi usiąść. Każcie ludowi usiąść, mówi. Wtedy im kazał wszystkie gromadami posadzić na zielonej trawie. Tak jak król Dawid mówi, na paszach zielonych postawił mnie, to Pan Jezus równocześnie, a więc tutaj był taki zbieg okoliczności, gdzie była ogromna na pewno łąka, nawet sobie nie myślałem nad tym, że na pewno musiała być kilka hektarów, żeby 5000 ludzi pomieściła. I Pan Jezus teraz powiada tak, każcie ludowi usiąść gromadami, a usiedli rząd podle rządu, tu po 100, tu zaś po 50. Oto właśnie takie było wydarzenie. I Pan Jezus teraz karmi. I Pan Jezus, łamiąc te chleby, które uczniowie mieli, a więc rozdawał, przekazywał uczniom, a uczniowie przekazywali ludowi. Chodzili między stołami i te chleby przekazywali właśnie. I wszyscy mogli się nasycić chlebem. Było to pokazane, że tak i nasz Pan jest pasterzem, czyli dający pokarm, a dla nas możemy jeszcze powiedzieć, dający pokarm na czas suszy, na czas słuszny. I teraz co się stało? Że wziąwszy te one 5 chlebów i one 2 ryby, wejrzawszy w niebo, błogosławił i łamał one chleby i dawał uczniom swoim, aby kładli przed nie i one 2 ryby rozdzielił między wszystkich. Proszę braci, jaka wspaniała jest dla nas nauka, że teraz Pan Jezus mówi, dajcie wy im jeść. Możemy z tego wziąć naukę, że jest to rodzaj ludzki, który w czasie tysiąclecia, czyli w czasie restytucji, będzie mógł być karmiony. Przez kogo? Przez tych, którzy będą członkami Kościoła, którzy będą uwielbieni, będzie to pewne błogosławieństwo. A więc z tego możemy właśnie się cieszyć. Dalej Pan Jezus kazał im usiąść na zielonej trawie. Zieloność nam ogólnie wskazuje na wiarę. Więc jak wiemy, że bez wiary nie można podobać się Bogu. Bez wiary nie można podobać się Bogu. Więc usiedli na zielonej trawie i wtedy właśnie Pan Bóg rozdawał te pokarmy, które uczynił. Więc na zielonej trawie jest wiara nasza, jest podstawą osiągnięcia błogosławieństwa Bożego i zarazem wiary we wszystkie obietnice. Oprócz tego jeszcze tutaj jest powiedziane, że Pan kazał im usiąść na trawie, ale i to było na ziemi, bo ziemia bliskości, a więc ziemia niskości, co znowu nam przez to jest powiedziane, jak gdyby trzeba się zrobić małym, usiąść, nie wychylać się, ale właśnie usiąść, przyjąć pokarm i wtedy musimy sami nabrać siły, ażeby można było opowiadać innym. Sami musimy być przekonani, zbudowani, ugruntowani w wierze. Pan Jezus wziął też te chleby, jak mamy tutaj w Ewangelii napisane, wejrzał w niebo i pobłogosławił je i wtedy dopiero łamał i dawał uczniom, a uczniowie dawali właśnie ludowi. Więc Pan Jezus, że wejrzał w niebo, uczy nas dziękczynienia. Dziękczynienia i tego dziękczynienia za spożywany pokarm. Dlatego i apostoł nam powiada, Paweł, bądź jecie, bądź pijecie, za wszystko dziękujcie. Ale Pismo Święte uczy nas, że my mamy za wszystko właśnie dziękować. Jest taki piękny przykład w namiocie zgromadzenia w cieniach przybytku, że na stole i na stole złotym w świątnicy znajdowały się chleby. I na tych chlebach były wonne rzeczy. Z tego wynika, że jeżeli chciano brać te chleby, to trzeba było pierwsze unieść te wonne rzeczy, co nam wskazuje na wdzięczność, na podziękowanie i uwielbienie dla Stwórcy. Więc ta wdzięczność, tak jak już wspominałem na początku, taką wdzięczność posiadał król Dawid. Otóż wdzięczność, więc jako wonność chlebów pokładnych może być tak samo nasza modlitwa. Otóż, jak wiemy, Pan Bóg polecił Żydom, ażeby mieli nawet takie pewne święto, które by było świętem wdzięczności. Święto wdzięczności to jest opisane w Świętej Księdze Mojżeszowej w 16 rozdziale i tam jest powiedziane tak, że to było święto kuczek. Święto kuczek, ono było pełne błogosławieństwa, już nie będę może odczytywał, ale właśnie to w tym święcie kuczek Pan Bóg polecił, ażeby oni po ten pokarm, kiedy już będą mieli zaspokojone wszystko, że będą mieli wszystko zebrane z pola, ze stodu, wszystko, to wtedy oni mieli odprawić święto kuczek. Oprócz tego tam jest powiedziane, że każdy ten mężczyzna 3 razy w roku stawi się przed Panem darem w ręku. Więc jako święto kuczek, a więc jest to pełne radości. Będzie się radował, wszyscy się będą radowali, a więc radowali się z tego i rodzina, i każdy syn, i wszyscy właśnie domownicy. O więc Pan Jezus tak samo łamiąc dawał uczniom, a więc przy tym dokonaniu cudu, to Pan Jezus właśnie łamiąc ten chleb dawał uczniom i uczniowie rozdawali. Z tego mamy pewną naukę, braterstwo, że jest pokazane na obecny czas przywilej Kościoła w opierze za grzech. Jeżeli my w obecnym czasie mamy taki przywilej, ażeby, jak Pan powiedział, że możemy iść za Nim i cierpieć razem z Nim. Ale także będzie to błogosławieństwo dla Kościoła, kiedy w czasie przyszłym, kiedy Pan Jezus powiedział, że mam i w drugie obce. To jest Ewangelii świętego Jana w 10 rozdziale, 16 wersecie. Tak powiada Pan Jezus. Mam i drugie obce, ktoré nie sú z tej občarni a tež musú byť priprovádzone i głosu mojego słuchać będą. Te, ktoré obce. Proszę braterstwa, jak wiemy, dzisiaj na świecie słyszymy różne głosy, różne zrozumienie, różne pojęcia, że ktoré obce już się zgromadzają, że drugie obce już to czynią. Na ile rozumiemy Słowo Boże, rozumiemy, że które obce będą po uwielbieniu Kościoła. Wcześniej które obce zgromadzane nie będą. Otóż jak wiemy, że Pan Jezus także jako nauczyciel, jako pasterz polecił te czynności swoim uczniom. Więc wspominałem, że Pan Bóg polecił to naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi, a Pan Jezus tak samo polecił swoim uczniom, apostołom. I mało tego, zaraz sobie przeczytamy, że Pan Jezus w Ewangelii świętego Jana, 17 rozdział, 17 werset do 20, to tam zwraca się Pan Jezus w modlitwie do Ojca Niebieskiego i mówi: Ojcze, ja za nimi proszę, ale nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez słowo ich uwierzą we mnie. A więc, którzy przez słowo ich uwierzą we mnie. A więc takimi pasterzami stali się dla nas apostołowie. No, jest jeszcze i w tym, że samej Ewangelii jest powiedziane, że Pan Jezus polecił Piotrowi także, kiedy przy Morzu Tyberiackim pyta się go: Piotrze, miłujesz mnie? Przez trzykroć, no właśnie, Piotr to potwierdzał, że miłuje, i tam Pan Jezus polecił mu: paść obce moje, paść baranki moje. Otóż proszę braci, jak możemy powiedzieć, że to były błogosławieństwa, które Pan przekazał właśnie ludowi, przez które możemy być wzmocnieni i możemy mieć właśnie silną wiarę. Ale teraz chciałem jeszcze jedną rzecz wspomnieć, że tutaj w tych czterech Ewangeliach jest powiedziane o tym, co Pan Jezus uczynił jako cud, nakarmił rzeszę ludności i właśnie, że a w czwartej Ewangelii też jest o tym opisane, tylko tu w czwartej Ewangelii jest jeszcze podane coś więcej. Jeszcze jest podane coś więcej. I ewangelista Jan jest, można powiedzieć, jest bardziej szczegółowy w tej sprawie. On jeszcze zapisał coś, że tych pięć chlebów i te dwie rybki, o których mieli dowiedzieć się apostołowie, ile mają, więc właśnie to było powiedziane, że przyszli uczniowie i mówili tak Panu Jezusowi: jest tu jedno pachole. W innych tłumaczeniach jest powiedziane, że było to powiedziane, że to są nie tylko, że pachole, ale że to jest chłopiec. Ale co jest ważne, że w tym teraz jest powiedziane: jest tu pachole, która ma pięcioro chleba, tylko jęczmiennego. To jest ten szczegół, o którym chciałbym wspomnieć, że tutaj właśnie jeszcze ewangelista Jan podaje, że to było jeszcze pięć chlebów, ale jęczmiennych. Otóż jak wiemy, że chleb jęczmienny to jest ogólnie uchodzi za chleb suchy, ościsty, trudny do zjedzenia. Może dla nas starszych, którzyśmy przeżyli wojnę, drugą wojnę światową, to pamiętamy, że wielu z nas musiało jeść chleb z jęczmienia. I chleb z jęczmienia jest dosyć trudny do jedzenia. Ale jak nie było, to był bardzo słodki, nawet jak mówią, był bardzo słodki jak miód. I był to ościsty i suchy. Na tej nauce możemy zobaczyć, że ten chleb ościsty i suchy wskazuje nam na naród żydowski i na zakon. Na naród żydowski i na zakon, który jako taki pod przymierzem zakonu, oni byli trudni, trudne było do wykonania, trudne było do zastosowania, bo i apostoł święty Piotr, kiedy mówi, kiedy niektórzy chcieli, ażeby chrześcijanie w wieku Ewangelii też przestrzegali zakonu, to apostoł Piotr powiedział, i myśmy nie mogli tego przestrzegać, albowiem było to dla nas suche. A więc jeżeli ktoś przestąpił zakon, jedno przykazanie, to apostoł Jakub w 2 rozdziale, 11 wersecie powiada, że wtedy stałeś się przestępcą wszystkiego. Ale tutaj w tym, proszę braci, to rozmnożenie chleba na podstawie zakonu, na podstawie tego chleba ościstego i suchego, nam pokazuje na to, że stało się to rozmnożenie, czyli zamiana, jako na bieg Ewangelii możemy powiedzieć, że rozmnożenie tego chleba stało się na podstawie chleba jęczmiennego. Czyli przenośni, że przez upadek narodu izraelskiego, tak jak mówi apostoł Paweł w liście do Rzymian, że przez ich upadek stało się błogosławieństwo dla pogan. Więc tutaj w tym wypadku Pan Jezus pokazał wiele błogosławieństwa i zrozumienia dla nas na wiek Ewangelii. Więc równocześnie chciałbym wspomnieć, że to jest wielkie błogosławieństwo, jeżeli możemy zrozumieć, przyjąć naszego Pana Jezusa Chrystusa jako pasterza. I król Dawid, jeszcze jeden tekst, albo raczej też w tym drugim tekście jeszcze mówi jedną myśl, mówi, że prowadzi go na pasze zielone, ale równocześnie prowadzi go do cichych wód. Ciche wody, znowu byśmy musieli powiedzieć, że ciche wody to nie znaczy wody stęchłe, bo nieraz to by nam się tak wydawało, a woda cicha, spokojna, to ona potem stęknie. Otóż wody ciche albo spokojne to nie w znaczeniu są stęchłe. Więc strumienie łaski jest powiedziane, strumienie łaski i prawdy są żywą, ale cichą wodą. Jako ludzie to wiemy, że człowiek musi taką wodę jak gdyby dotleniać, że je pochodzę z Żywca, to tam przy browarze kiedyś dawno, teraz tam przerobione, to było widać jak w stawie, że ta woda była taka stojąca i może nawet stęchła, to cały czas tą wodę poddawano pewnej wibracji, która na powietrzu się na nowo dotleniała. Więc tak uważali właśnie ludzie i tak to jest praktycznie. Natomiast jeżeli chodzi o sprawy duchowe, to wiemy, że prawda jest strumieniem łaski i prawdy są żywą, ale i cichą wodą. I tak Pismo Święte nam mówi w Ewangelii Świętego Jana w 7 rozdziale, że Kościół, czyli malutkie statko, będą tymi źródłami, będą tą wodą. Co znaczy, że będą wodą tą, która właśnie została zapowiedziana. Może ja to przeczytam, 7 rozdział, bo nieraz mi to długo, niekiedy nie mogłem tego pojąć, w jaki sposób, że Kościół jest źródłami. Tak tu Pan Jezus powiedział nam w tej Ewangelii świętego Jana. 7 rozdział, 37-38 werset. I mówi tak. A w on dzień ostateczny, dzień wielki święta, onego stanął Jezus i wołał mówiąc, jeśli kto pragnie, niech do mnie przyjdzie, a pije. Kto wierzy w mnie, jako mówi Pismo, rzeki wody żywej popłyną z żywota jego. Czyli Kościół Boży, który Pan przygotowuje, który ma się stać jako oblubienicą, to równocześnie mają być źródłami. Źródłami właśnie według Słowa Bożego. Czyli będą mieć to błogosławieństwo, że mogą wtedy udzielać innym. Dlatego Pan Jezus powiedział, kto wierzy w mnie, jako mówi Pismo, rzeki wody żywej popłyną z żywota jego. Żeby się tym stać, to trzeba słuchać onego pasterza. Wielkie grono właśnie, ono nie będzie źródłami. Wielkie grono jest powiedziane w innym miejscu, że oni będą przychodzić i będą błogosławieni, kiedy będą przychodzić właśnie do tych źródeł. Znów Ewangelii Świętego Jana czytamy 7 rozdział 15 do 17. I mówi tak. Dlatego są przed stolicą i służą mu we dnie i w nocy w kościele jego, a ten, który siedzi na stolicy, namiotem zasłoni ich. Nie będą więcej łaknąć i nie będą więcej pragnąć i nie uderzy na nich słońce ani żadne gorąco. Albowiem baranek, który jest pośrodku stolicy, będzie ich pas i poprowadzi ich do żywych źródeł wód i otrze Bóg wszelką łzę z oczu ich. Bo wiemy, że klasa wielkiego grona jest to klasa, która ma wyjść z ucisku wielkiego. Dlatego pasterska rada jest naszego Pana, ażebyśmy właśnie mogli czynić tak, jakby było Jego wolą. Pasterska, która to jest, chcę powiedzieć, która również jest dla nas na obecny czas, proszę braci. Na obecny czas, bo by się wydawało to jak, czy my mamy jeszcze jakieś możliwości? Otóż w Księdze Apokalipsie, w objawieniu, od samego początku nasz Pan jest, powiada tak, objawienie Jezusa Chrystusa, które mu dał Bóg, aby okazał sługom swoim rzeczy, które się w rychle dziać mają. A on je oznajmił i posłał przez anioła swojego słudze swemu Janowi, który świadectwo wydał Słowu Bożemu i świadectwu Jezusa Chrystusa i cokolwiek widział. Błogosławiony, który czyta, i ci, którzy słuchają słów proroctwa tego i zachowują to, co w nim jest napisane, albowiem czas blisko jest. I dalej powiada, że Jan siedmiu zborom, które są w Azji. Jan siedmiu zborów. I ja teraz, proszę braci, chciałbym na zakończenie jeszcze wspomnieć o tym ostatnim okresie Kościoła, który jest bardzo ważny, a dla nas jest Pan Jezus właśnie tym pasterzem, przez którego my mamy korzystać i czerpać tą prawdę. Więc apostoł Jan, który był na wyspie Patmos, miał to objawienie, było mu to przedstawione, to teraz w pierwszym rozdziale przeszedł przez kilka takich rzeczy, wizji, jak widział świeczniki, widział tego, który trzymał siedem gwiazd w ręce swojej, a więc wiemy, że to dotyczyło i Kościoła, dotyczyło i tych, którzy posłańcami, sługami Bożymi i oni właśnie mieli to czynić. Ale teraz apostoł Jan mówi, że Pan pokazał mu, jako siedem zborów przewidział w wieku Ewangelii. Siedem okresów Kościoła. I my byśmy tylko parę słów właśnie na zakończenie chciałem wspomnieć, a żebyśmy tylko sobie wspomnieli o tej ostatniej wizji, ostatniej właśnie, która dotyczy bezpośrednio nas. Więc w tymże objawieniu, trzeci rozdział, 14 wersecie czytamy. Aniołowi zboru laodycyjskiego napisz, to mówi Amen, świadek on wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. Amen, proszę braci, jest to chwalebna rzecz. Nasz Pan przedstawia się jako Amen. W różnych tłumaczeniach występuje słowo Amen, ale między innymi to słowo znaczy tak jest, tak jaka jest rzeczywistość. Pan Jezus mówi, ja jestem świadek wierny i prawdziwy. Nie, że czasami się może ludziom zdaje, że ktoś mu powiedział, może tylko tak rozumiał, może tak się mu wydawało, a Pan Jezus mówi, jam jest świadek wierny i prawdziwy. Dlatego przedstawia się jako Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. I teraz co mówi? Znam uczynki Twoje. Znam uczynki Twoje, że nie jesteś ani zimny, ani gorący. bodajżeś był zimny albo gorący. Bracia, tu jest pewne ostrzeżenie dla tego okresu laodycyjskiego. A wierzymy, że to jest okres, w którym my żyjemy. Okres filadelfijski Bratnia Miłości Minu, a więc obecnie jest Laodycja. Jest to okres, w którym są pewne doświadczenia i dla tego okresu Pan się zastrzega, że znam uczynki Twoje, ale żeś nie jest ani zimny, ani gorący. Patrząc tak na niektóre sprawy, proszę braci, to możemy powiedzieć, że tak się rzeczy ma. Ale teraz, powiada, bodajżeś był zimny albo gorący, a ponieważ żeś letni, wyrzucę cię z ust moich, ale chcemy powiedzieć, że to nie jest jeszcze wyrok. To jest zapowiedź. Jeżeli się nie zmieni, to wtedy ta zapowiedź zostanie wykonana. To jeszcze nie jest wyrok, ale ostrzeżenie, które można odwrócić i nie dopuścić do wykonania. W tym potrzebna jest pokuta, jak mówi w wersecie 19. Ja, którychkolwiek miłuję i strofuję i każę, bądź wtedy gorliwym, a pokutuj. I dlatego chcę powiedzieć, że my też przeżywamy apele naszych braci, czy to z pracy międzyzborowej, czy braci starszych, kiedy się zjadą. I o czym radzą? Że coraz to gorszy stan duchowy jest wśród naszego społeczeństwa. Apele naszych braci proszą o podniesienie lub zahamowanie obniżania stanu duchowego w naszych zborach. To się zaczyna dziać. I to możemy powiedzieć, jest to ten okres laodycyjski, okres, który musimy być na to bardzo ostrożni. Otóż co jest przyczyną? Pierwsze, brak czytania Słowa Bożego. Brak studiowania Pisma Świętego jest powodem zanikania wiary. I jeszcze jeden tekst chciałbym wspomnieć, że jeszcze co jest powodem? To mówi werset 20, że powodem letniego stanu jest to, iż Chrystus pozostaje na zewnątrz, przed drzwiami. Otóż Chrystus pozostaje na zewnątrz. Dlatego Pan Jezus powiada, pokutuj. Jeżeli nie będziesz pokutował, przyjdę do ciebie rychło i teraz odwrócę cię. W Pieśni Salomonowej, tam jest pewna myśl taka, jak oblubienica, kiedy przyszedł do niej oblubieniec i chciał, ażeby mu otworzyła drzwi, to ona mówi, no ja już zdjęłam suknię, ja umyłam nogi i jak ja mam otworzyć? Ale kiedy on teraz pozostawił pewne perfumy, to teraz ona to spostrzegła, powąchała, prędko wstała i odemknęła. Ale co okazało się, że oblubieniec już odszedł. Jest to w Pieśni Salomona, 5 rozdział od 2 wersetu do 6. Dla nas, proszę braci, jest jedną rzeczą bardzo ważną przy zakończeniu w tym rozdziale, kiedy mówi o okresie laodycyjskim, to powiada tak. Kto zwycięży Pan, tak mówi, kto zwycięży, dam mu siedzieć z sobą na stolicy mojej, jaką i ja zwyciężył i usiadłem z Ojcem moim na stolicy Jego, bracia. Jaka wspaniała myśl. Ludzie o drobne rzeczy się ubiegają, starają się coś zdobyć, a tutaj Pan powiada, a że teraz kto zwycięży, wygra, o teraz stanie razem ze mną i będzie siedział za stołem moim. Dlatego warto, proszę braci, warto, naprawdę warto jeszcze raz. Pokój, bracia.